Witam serdecznie wszystkich na kolejnym nabożeństwie niedzielnym. Kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, mogę tylko pomyśleć. To tak dotyka mojego serca, bo kiedy Jan, jeden z uczniów Pana Jezusa, nazywamy go tym umiłowanym uczniem, był w czasie wieczerzy, tej ostatniej wieczerzy, razem z nim, siedział blisko niego, tak przytulił się do jego piersi i tak jak to młodszy człowiek do piersi swojego mistrza, tak mu dobrze było, to był ktoś taki bliski. Ale kiedy ten sam Jan zobaczył Jezusa Chrystusa już uwielbionego, kiedy zobaczył go w Księdze Objawienia, to już nie przytulał się do niego. On musiał upaść i zobaczył, kim on naprawdę jest. Zobaczył te wszystkie zastępy niebiańskie. On zobaczył, kim jest jego mistrz, który był takim bliskim dla niego. I dlatego, kiedy śpiewamy taką pieśń, mogę tylko pomyśleć, co będzie wtedy, kiedy stanę przed nim. Ale też to powinno nas mobilizować do tego, żebyśmy zrobili wszystko, co możemy, co powinniśmy zrobić, żeby rzeczywiście stanąć przed Nim, kiedy przyjdzie nasz czas, żebyśmy mogli stanąć nie ze strachem, ale z radością i móc patrzeć na Niego, na Jego oblicze, na Jego twarz. Chciałbym dzisiaj mówić na temat Słowa Bożego. Gdybyśmy chcieli tak wszystko na temat Słowa Bożego przeczytać, to znaczy wszystko, co można na temat Słowa Bożego powiedzieć, wystarczyłoby, gdybyśmy przeczytali psalm 119. Wiemy, że to jest ten najdłuższy psalm. Ma 176 wierszy. I to jest psalm, który mówi właśnie o Słowie Bożym. Czym ono jest, jak ono pomaga, jak ono wpływa na człowieka. Ale ja nie chcę z tego dzisiaj korzystać. Chciałbym mówić, czy rozumiemy i czy chcemy rozumieć Słowo Boże. Bo jeżeli chcemy zrozumieć, to Bóg da nam możliwości, Bóg da nam sposób, nawet pośle kogoś, czasem pośle anioła, żeby nam to wytłumaczył. I wiemy, jeżeli czytamy Słowo Boże, nieraz to jest słowo, które znamy, które czytaliśmy wiele razy, a jeżeli nasze serca są otwarte, to naraz jakby coś innego z tego wynika. Rozumiemy to lepiej, rozumiemy inaczej, ono na nowo do nas przemawia. Kiedyś przeczytałem coś takiego, wynotowałem to sobie na temat Słowa Bożego. Słowo Boże jest mieczem ducha i naszym najważniejszym orężem. Zanim wyruszymy do walki, musimy zaznajomić się z techniką posługiwania mieczem. Aby nauczyć się dobrze posługiwać mieczem, trzeba dużo ćwiczyć. Tylko głupiec uważa, że nie potrzebuje przygotowania. Pamiętajmy, że miecz staje się mieczem wtedy, kiedy jest wydobyty i używany. Samo posiadanie i czytanie Biblii nie wystarczy. Musimy z niej korzystać, głosić ją, wplatać ją mądrze do różnych sytuacji. Dzisiaj tak rano jeszcze, kiedy czytałem Słowo Boże, myślałem, ilu też dzisiaj tu przyjdzie z takim prawdziwym pragnieniem, by słuchać głosu Bożego, by słuchać Słowa Bożego. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj przychodzą, przychodzą z takim pragnieniem. Ale czy kochamy Słowo Boże, czy kochamy prawdę? Jak traktujemy to Słowo Boże? Ja lubię używać takiego przykładu, że Słowo Boże to jest ten list miłosny, który nasz oblubieniec, nasz ukochany napisał do nas. I to jest list miłosny kogoś, kto nie tylko, jak to bywa z ludźmi dzisiaj zakochanymi, są gotowi na różne poświęcenia jeden dla drugiego i chętnie obiecują różne rzeczy, ale to jest list miłosny kogoś, kto oddał swoje życie, tak nas umiłował, że oddał swoje życie za nas, abyśmy my mieli życie wieczne i abyśmy właśnie kiedyś mogli być razem z Nim. I ponieważ mamy dzisiaj wieczerzę, to właśnie jest to, co przypominamy, to, co On uczynił, jak nas bardzo umiłował i powinniśmy za każdym razem to sobie uświadamiać, kim On jest i dlaczego to uczynił. W obecnych czasach, ponieważ grzech tak bardzo się rozmnożył, rozpanoszył, miłość wielu chrześcijan oziębła. I tak Słowo Boże mówi, że kiedy grzech się rozmnożył, miłość wielu chrześcijan oziębła. Wielu ludzi chodzi do kościołów, do różnych kościołów, tak z przyzwyczajenia albo z obowiązku religijnego. Naprawdę tak bez pragnienia prawdziwego spotkania z Bogiem, usłyszenia prawdy. Nie chcą słuchać prawdy. Dlaczego? Dlatego, żeby się nie musieli zmienić. To, co Słowo Boże mówi, że w ostatecznych dniach ludzie nazbierają sobie nauczycieli, którzy będą mówić to, co ucho łechce. Więc właśnie o to chodzi, że ludzie nie chcą słuchać prawdy. Mam nadzieję, że u nas tak nie jest, że nikt taki nie jest. Przed ludźmi wiele można ukryć. Kiedy idziemy na nabożeństwo, możemy mieć taką pobożną minę, możemy się uśmiechać i dobrze, jeżeli tak robimy, jeżeli to jest szczere. Przed ludźmi można to ukryć, ludzie mogą myśleć, że jest wszystko w porządku, ale przed Bogiem nic się nie da ukryć. I to właśnie powinniśmy mieć na myśli, kiedy idziemy do domu Bożego. Znowu z takich rozmyślań codziennych wziąłem sobie taką jedną kartkę, chciałem to przeczytać. Jak człowiek, który idzie do domu Bożego, powinien sprawdzać siebie. Szokująca szczerość. Kiedy pastor poprosił jednego ze starszyzny zborowej, żeby poprowadził zgromadzenie w modlitwie, człowiek ten wszystkich zaszokował. Wybacz, pastorze, powiedział, ale kłóciłem się z żoną w drodze do kościoła i nie jestem w stanie teraz się modlić. Następna chwila była nieco kłopotliwa, ale niezwłocznie pomodlił się pastor, a nabożeństwo biegło dalej. Później pastor zadeklarował, że nie poprosi już nigdy nikogo o publiczną modlitwę, jeżeli nie uzgodni z nim tego wcześniej. Starszy zboru zademonstrował niezwykłą uczciwość. Mimo, że posłużenie się odrobiną obłudy byłoby znacznie łatwiejsze i przez nikogo niezauważone. Możemy tutaj znaleźć ważną życiową lekcję o modlitwie. Bóg jest kochającym Ojcem. Ciekawą obserwację na temat poczynił apostoł Piotr. Pouczył mężów, żeby traktowali swoje żony z szacunkiem, jako równych sobie dziedziców Bożych obietnic, tak aby nie stało się to przeszkodą dla naszych modlitw. Sednem sprawy jest tu prawidłowość, że nasze relacje z innymi mają wpływ na nasze życie modlitewne. I tak jak powiedziałem, przed ludźmi można wiele ukryć, ale Bóg zna nasze serca. Jeżeli człowiek wie, że jest przed Bogiem, to nie ma sensu tego ukrywać. Może kłopotliwa była taka sytuacja i człowiek, który się publicznie do tego przyznał, no to jest akt odwagi, ale też akt szczerości przed Bogiem. My głosimy tutaj Słowo Boże, głosimy o wspaniałej Bożej miłości, ale głosimy też o tym, że Jezus Chrystus wkrótce przyjdzie po swoją oblubienicę. Jaką oblubienicę? Która jest czysta i zakochana tylko w Nim. Gdyby młodzi chcący się pobrać mieli jeszcze na boku kogoś, gdyby oblubieniec dowiedział się, że jego oblubienica, no dobra, ja cię kocham, ale jeszcze nie wiem, bo kocham też kogoś innego i nie wiem, kto jest ważniejszy. Nie wiem, co by z tego wyszło. I dlatego właśnie, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, przyjdzie po taką oblubienicę, która nie kocha tego świata, ale która jest zakochana tylko w Nim. Jego oblubienica chętnie i ciągle na nowo czyta ten jego list miłosny i pragnie mu się podobać. Dawniej, może młodzi już tego teraz nie znają, albo trudno to zrozumieć. Dawniej ja na przykład mieszkałem w Wiśle, moja narzeczona mieszkała w Nysie. Nie miałem samochodu, nie można było tak w każdej chwili podjechać. Ale kiedy dostałem list, to nosiłem go przy sobie, często go otwierałem, przeczytałem. I tak przez to miałem pewność, że ona mnie kocha, że kocha tylko mnie. To było takie coś drogiego. I tak ma być z tym listem miłosnym, ze Słowem Bożym, które jest tym listem miłosnym od naszego oblubieńca dla nas. Powiedziałem, czy rozumiemy i czy chcemy rozumieć ten list miłosny. W Księdze Dziejów Apostolskich w 8 rozdziale, 30 wiersz, jest takie słowo, które, na którym chciałbym oprzeć to dzisiejsze rozważanie. To był ktoś, kto czytał Słowo Boże, a nie rozumiał. Czytamy, gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz to, co czytasz? Bo czasem możemy czytać i albo źle rozumieć, albo szukać tego, co nam odpowiada. Wiecie chyba, że jest wielu ludzi, którzy czytają Słowo Boże pod tym kątem, żeby udowodnić swoją rację, że to ja mam rację, kto inny może się mylić, albo kto inny źle rozumie. Nie tak mamy czytać to Słowo Boże, nie tak mamy rozumieć. Mamy rozumieć to, co czytamy w taki sposób, jak Bóg to zaplanował. Ten list miłosny, to Słowo Boże ma możliwość, ma moc oczyszczać nasze serca, nasze uszy, nasze oczy, abyśmy lepiej widzieli, lepiej słyszeli. I tak, kiedy w Jerozolimie po zesłaniu Ducha Świętego nastąpiło takie wielkie przebudzenie, znamy to z Księgi Dziejów Apostolskich, było wielkie przebudzenie i można by tak powiedzieć, no potrzeba każdej pary rąk do pracy. Dużo ludzi się nawróciło, tych, którzy byli napełnieni Duchem Świętym było niewiele, 120 osób, w tym 12 apostołów. No i każdy się przyda. A tu Duch Święty posłał Filipa na drogę pustynną do Gazy. Czytamy w tym właśnie przeczytanym urywku. Bo tam był człowiek, który czytał Słowo Boże, ale nie rozumiał, a chciał rozumieć. Ponieważ on miał pragnienie. On po to przyjechał do Jerozolimy, żeby się dowiedzieć, żeby zrozumieć, a dalej wracając z Jerozolimy nie rozumiał tego, co czytał. Bóg posłał apostoła Filipa, aby mu to wyjaśnił. Ten dyplomata z Etiopii czytał księgę Izajasza. 53 rozdział obecnie, wtedy to nie było rozdziałów. I czytał właśnie o tym, czego my dzisiaj doświadczamy. Czytał o Jezusie Chrystusie, o Jego ofierze. I czytamy w 53 rozdziale wiersze 9 do 11. Ten dyplomata, ten eunuch etiopski czyta takie słowa. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach, ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Ten dyplomata zastanawia się, o kim to Izajasz pisał. Miał to być ktoś, kto będzie potężnym wybawcą, będzie światłością dla świata, jego królestwu nie będzie końca. Wiadomo, że wtedy królowie byli przez jakiś czas, potem zostali zrzuceni albo zginęli, albo umarli. A tu pisze, że jego królestwu nie będzie końca, będzie to potężny wybawca. A jednocześnie będzie jak baranek, z którego będą się wyśmiewać, a on nawet nie otworzy swoich ust. Kimże on jest? Możemy sobie wyobrazić zaciekawienie tego człowieka, jak się tego dowiedzieć. Jak się tego dowiedzieć? I ponieważ on chciał to wiedzieć, Bóg posłał Filipa, aby mu to wytłumaczył. Kiedy Filip podbiegł, zapytał, czy rozumie to, co czyta, przyznał się, nie rozumiem. Nie ma kogoś, kto by mi to wyjaśnił, wytłumaczył. Dzisiaj wielu ludzi, jeżeli już coś przeczytali, to myślą, że wszystko dobrze wiedzą, to wszystko dobrze rozumieją, ale czasem warto mieć otwarte uszy na to, co Duch Święty mówi, żeby nam to wyjaśnił. Dalej on czyta tak, w 52 rozdziale, 15 wiersz jest powiedziane tak. Tak wprawi w zdumienie liczne narody. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Królowie zamkną przed nim usta, oddają mu hołd, a równocześnie on złoży swoje życie, będzie jak baranek. I w 53 rozdziale, 8 wiersz, jest powiedziane, z więzienia i z sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Nikt nawet nie pomyślał o jego losie. I my dzisiaj wiemy, że to jest mowa o Jezusie, o Jego cierpieniu, o Jego ofierze, ale ten człowiek w Starym Testamencie, człowiek na pewno wykształcony, czytał i nie rozumiał. Tak samo dziwił się apostoł Jan na wyspie Patmos, wspominałem już to, kiedy był w zachwyceniu do nieba i zobaczył wszechmogącego Boga, a w jego prawej ręce księgę o niesamowitej ważności. Na pewno znamy to słowo, nie będę go tu przytaczał. To była tak ważna księga, że nikt ani na ziemi, ani pod ziemią, ani nawet w niebie nie mógł jej otworzyć. Nie miał prawa, nie zasłużył sobie na to. Nikt nie był godzien, nawet w niebie. A przecież w niebie są tylko sprawiedliwi i święci. I kiedy Jan to słyszał, słyszał tego anioła, który woła, kto jest godzien otworzyć tą księgę. I kiedy nikt się nie znalazł, czytamy, że Jan bardzo płakał, że nie znalazł się nikt. I wtedy jeden ze starców przyszedł, żeby go pocieszyć i powiedzieć mu, że jest wyjście, jest rozwiązanie. Mówi, nie płacz, bo znalazł się ktoś, lew z pokolenia Judy. I tak samo jak ten eunuch etiopski musiał być zdziwiony. Lew? Gdzie on jest? Jaki to lew? Patrzy się, a to baranek. Baranek i to w dodatku jakby zabity. Kiedy ten baranek wziął z ręki Boga Ojca tą księgę, całe niebo oddało mu hołd. Upadły przed nim te tajemnicze postacie, ci starcy i w podziwie zaśpiewali mu hymn godzien jesteś. Godzien jesteś. Dlaczego? Bo ty odkupiłeś ten świat i uczyniłeś nas dziećmi Bożymi. I kiedy my myślimy o tym, że Jezus Chrystus uczynił nas dziećmi Bożymi i że dzisiaj możemy stanąć przed Jego obliczem, właśnie taka reakcja powinna być w nas. Godzien jesteś, Panie, przyjąć cześć i chwałę, bo tylko Ty nas odkupiłeś. Tak wiele Cię to kosztowało, a Ty się zgodziłeś to uczynić. Wróćmy do tej przeczytania historii. Wtedy można było śmiało zabierać takich autostopowiczów, może to nie auto, bo on jechał powozem, wtedy samochodów nie było. Dzisiaj jest to trochę bardziej niebezpieczne. Czasem słyszymy, że ktoś kogoś zabrał na autostop i potem były poważne problemy albo nawet człowiek stracił życie. Ale kiedy Filip wsiadł do tego powozu, ten dyplomata miał wiele pytań. Jak on może wykonać wolę ojca, jeżeli go zabiją? Jak może oglądać swoje potomstwo, człowiek martwy? Czytamy w tym samym 53 rozdziale 10 wiersz. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Jakby jedno z drugim nie pasuje. Złoży swoje życie w ofierze, potem ujrzy potomstwo, a potem jeszcze będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. No i jak miał ten dyplomata to rozumieć? Kiedy Filip zaczął mu, ten dyplomata pyta, czy Izajasz to mówi o sobie samym, czy też mówi o kim innym. I wtedy Filip zaczął mu wyjaśniać w oparciu o tę drogę zbawienia. Ten, o którym czytasz, już przyszedł i nazywa się Jezus, Mesjasz. Ja chciałbym, niektórzy tak potrafią, że obojętne o czym, od czego zaczną, zawsze potrafią skierować rozmowę na właściwy temat. Ten Filip też potrafił. On się pyta, o kogo to chodzi. A Filip potrafił to tak pokierować, żeby ten zrozumiał, że to jest ktoś, kto już przyszedł i właśnie o nim chce ci opowiedzieć. Dobrze by było, żebyśmy potrafili, kiedy rozmawiamy z ludźmi, tak pokierować rozmową, żeby zawsze była okazja powiedzieć o Jezusie. Znam takich ludzi, którzy potrafią, jeżeli mają jakiś ważny temat, to obojętne od czego zaczniesz i zawsze na tym samym skończą. Zawsze muszą powiedzieć to, co oni chcą. Dobrze by tak było, kiedy my mówimy o Jezusie. Popatrzmy, ten człowiek wracał z Jerozolimy, ale tamtego nie usłyszał. Był w świątyni, ale tam nie otrzymał odpowiedzi na to najważniejsze pytanie. I dzisiaj tak jest z wieloma tak zwanymi chrześcijanami. Chodzą do różnych kościołów z obowiązku religijnego, ale odpowiedzi nie usłyszą, nie usłyszeli. Jak możemy zrozumieć Słowo Boże? Możemy go zrozumieć wtedy, kiedy narodzimy się na nowo, a mam nadzieję, że to się do nas wszystkich odnosi. I wtedy jakby mamy otworzony ten nasz umysł, że możemy zrozumieć to, co Słowo Boże mówi. Nieraz ludzie, którzy nie znają Boga, czytając, nic to dla nich nie znaczy. Ale kiedy ten sam człowiek otworzy swoje serce, nawróci się, przyjmie Jezusa Chrystusa, naraz to wszystko jest takie logiczne i to wszystko ma znaczenie. I kiedy Filip dał mu odpowiedź na te pytania, on uwierzył. Uwierzył w to, co Bóg chciał mu przekazać. A na dowód tego zapragnął być ochrzczony. I powiada, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Czytamy to w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, 37 do 38 wiersza. Filip zaś odpowiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Chodziło o chrzest. A odpowiadając, rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i Eunuch, do wody i ochrzcił go. Ten człowiek usłyszał Ewangelię. Uwierzył w to, dał się ochrzcić. I czytamy potem, że jechał dalej swoją drogą i radował się. On się radował, że zrozumiał to, po co przyjechał, chociaż nie usłyszał i nie zrozumiał tego w świątyni. Tam było wiele mądrych ludzi, uczonych w piśmie, faryzeuszy, ale na to odpowiedzi mu nie dał nikt. I dlatego Słowo Boże mówi, że upodobało się, ponieważ świat przez mądrość ludzką nie poznał Boga, to upodobało się Bogu przez takie głupie zwiastowanie, objawić siebie i zbawić ludzi. Teraz my powinniśmy sobie również odpowiedzieć na to pytanie. Ten eunuch powiedział, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Tylko, że tak możemy powiedzieć, czy tak mogą powiedzieć ludzie, którzy tylko o nim usłyszeli. A my mamy coś więcej do powiedzenia. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, bo jest moim Zbawicielem, bo przyjąłem Go, bo stał się moim Zbawicielem. Kim On jest dla mnie? Znamy to słowo, kiedy Pan Jezus pyta uczniów, za kogo mnie ludzie uważają. I łatwo było powiedzieć, za kogo ludzie uważają, ale za kogo wy mnie uważacie? Kim ja jestem dla was? To jest ważne pytanie, abyśmy sobie na to potrafili odpowiedzieć i abyśmy o tym pamiętali. Ten dyplomata czyta, że ujrzy potomstwo i przez niego wola Pana się spełni. Przez to potomstwo, które powstanie przez jego ofiarę, spełni się wola Pana, a więc zbawienie, a więc wykupienie ludzi z niewoli grzechu. I to do nas należy, jeżeli jesteśmy tym jego potomstwem, jeżeli narodziliśmy się właśnie przez poznanie, przez przyjęcie jego, to ta wola jego ma się spełniać właśnie przez nas. Salomon mówi w przypowieściach, że mamy strzec swojego serca nad wszystko inne, bo z niego pochodzi źródło życia. I teraz czy przez nasze serca przepływa to życie i światło dla innych? Czy jesteśmy światłością dla tego świata? Ludzie chcą widzieć Jezusa. Może nie tak chcą słyszeć, co my mamy do powiedzenia, ale chcieliby widzieć Jezusa w nas. Tak jak kiedyś przyszli ci Grecy do uczniów i mówili, chcemy widzieć Jezusa. Dzisiaj ludzie chcą widzieć Jezusa w nas. Mamy być tym światłem, mamy być świadectwem dla ludzi, aby widząc nas, chcieli poznać tego, którego my znamy i który jest naszym Panem na każdy dzień. To Słowo Boże, jeżeli go czytamy, jeżeli go rozumiemy, ono oczyszcza nasze serca, nasze oczy, nasze uszy, nasz słuch. W tej księdze Izajasza 53 rozdział, a 9 wiersz jest powiedziane: gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha. Gdy będziesz krzyczał o pomoc, On odpowie, oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie. Ale może jeszcze przedtem wrócę do tego, co mówi Słowo Boże w Nowym Testamencie. My możemy mieć czasem nieczyste usta, jeżeli te usta są używane również potem do mówienia o Jezusie, to to nie przynosi rezultatu. I w księdze Izajasza 53 rozdziale 9 wiersz jest powiedziane, że nie było fałszu w jego ustach. On zawsze mówił prawdę. Jakub mówi w swoim liście, że z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. A więc jeżeli Słowo Boże mamy w naszych sercach, to ono strzeże naszych ust, żeby nie wychodziło z nich coś, co nie powinno, co nie przynosi zbudowania. I to, co przeczytałem. Bóg mówi, kiedy wysłucha naszych modlitw? Kiedy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie. Językiem można zrujnować komuś reputację, można zniszczyć. Jest takie niebezpieczne słowo, które wygląda na takie bardzo niewinne. A słyszałeś? Jeżeli usłyszymy jakąś sensację, plotkę niesprawdzoną i powtarzamy to, a słyszałeś? I tym można zniszczyć komuś reputację. Psalm 50 ostrzega przed konsekwencjami takich słów. Człowiek, który ma w sercu jakieś zatrucie, jakąś truciznę, wylewa ją przez usta. A Słowo Boże mówi, że temu, kto naprawia drogę swoją, Pan ukaże swoje zbawienie. Również w psalmie jest powiedziane, ja nie będę tego czytał, że postaw straż ustom moim, aby nie wychodziło z nich nic nieczystego, nic niewłaściwego. I to jest moją modlitwą, aby tak było, aby Pan Bóg strzegł moich ust, żeby z nich nie wychodziło nic niewłaściwego. Dalej Słowo Boże może oczyszczać nasze oczy również, żebyśmy nie patrzyli na to, co nas zanieczyszcza. Każdego ranka, czy nasłuchujemy Jego słów? Czy Jego słowo jest pochodnią dla nas w ciągu dnia. Czytamy w Słowie Bożym, że kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Kto ma uszy, niechaj słucha. I dzisiaj również na tym miejscu chcielibyśmy słyszeć to, co Bóg nam mówi. Czym to Słowo Boże jest dla nas? Czy chcemy go rozumieć? Czy chcemy po prostu znaleźć coś na poparcie tego, co chcemy zrobić, czy jakie decyzje chcemy podjąć? Czasem słuchamy czegoś, a myślimy o czymś innym. Jest taka historia w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, też nie będę tego czytał. Kiedy Pan Jezus szedł do Jerozolimy, mówił swoim uczniom o swojej śmierci, co go czeka, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie, zabiją go, umęczą, on trzeciego dnia zmartwychwstanie. On mówił o swojej śmierci, a oni myśleli i rozmawiali między sobą, kto z nich jest ważniejszy. A więc on mówił, a oni tego nie słyszeli. Oni zajmowali się tym, co dla nich wydawało się ważniejsze. Jeżeli nasze uszy są zajęte czymś innym, to nie słyszą głosu Bożego. Czasem tacy ludzie nawet zadają słuszne pytania, ale odpowiedzi nie słyszą. Natomiast słyszą nieraz to, czego nie mówimy. Domysły, jakieś odczucia. I to jest niebezpieczne. Ja znam takich ludzi, z którymi kiedy się rozmawia, to człowiek musi tak uważać, bo czytają między wierszami. Nie powiedziałem tego, a oni wiedzą, że tak było. I trudno jest z takimi ludźmi rozmawiać. Dlatego właśnie Słowo Boże jest nam potrzebne, aby nasze uszy były oczyszczone, abyśmy słyszeli to, co Słowo Boże mówi. Również nasze oczy mają być oczyszczone przez Słowo Boże. W objawieniu jest powiedziane do jednego ze zborów: radzę ci, abyś kupił u mnie maści wzrok naprawiającej, abyś przejrzał. I jeszcze w tej księdze Izajasza w 11 rozdziale jest powiedziane również o Panu Jezusie. 11 rozdział Izajasza, 3 wiersz. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. Wydawałoby się, że no jeżeli słyszał i widział, no to może rozstrzygać. A on rozstrzygał według Bożej mądrości i według prawdy. Dzisiaj tak wiele rzeczy może zanieczyszczać nasze uszy, nasze oczy, jeżeli na to pozwolimy, jeżeli Słowo Boże nie mieszka w nas, jeżeli Słowo Boże nas nie prowadzi, możemy właśnie dać sobie nasze uszy zanieczyścić. Nie słyszymy wtedy tego, co mówi Słowo Boże. Tu jest powiedziane o sądzeniu według tego, co widzimy. Nieraz może nam się wydawać, ja wiem, co on myśli, mierzymy swoją miarą, a może być zupełnie inaczej. Jeżeli jeszcze mamy nieczyste uszy, to znaczy lubimy słuchać czegoś, jakichś takich sensacji, słyszymy coś o nim czy o niej, to już wszystko wiemy. Ale niebezpieczne jest to, że jeżeli dopuścimy takie myśli względem kogoś, kto głosi Słowo Boże, to on może mówić z natchnienia Słowa Bożego, a my nie słyszymy. My słyszymy to, co chcemy słyszeć. Patrzymy, ale nasze oczy są nieczyste. Widzimy, ale, nie, ale widzimy tak jakby w innych kolorach. Jezus ostrzegał w 7 rozdziale Jana, 24 wiersz. Jest powiedziane: nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. I tu, kiedy to czytałem, nawet jeszcze dzisiaj, kiedy sobie to przypominałem, taka myśl mi przyszła. Tu nie jest powiedziane, że w ogóle nie mamy osądzać. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. A więc mamy osądzać rzeczy, może nie tak ludzi, ale czasami ich uczynki, mamy osądzać sprawiedliwie. Bo są tacy, którzy nadużywają tego słowa, I to, co, że ja tak żyję, jest napisane, nie sądźcie. I przez niektórych jest to nadużywane. Mogę robić, co mi się podoba, a nikomu nie wolno mi nawet zwracać uwagi. Nie o to chodzi. Mamy sądzić, ale sądzić sprawiedliwie. Jezus ostrzegał ludzi, żeby jeżeli wydają o kimś sąd, żeby to było sprawiedliwe, a jeżeli w naszych sercach mieszka Słowo Boże, jeżeli go właściwie rozumiemy, nie będziemy osądzać niewłaściwie. I dzisiaj Bóg mówi to do nas. Jak traktujemy Słowo Boże? Czym ono dla nas jest? Czy rozumiemy go? Czy chcemy go rozumieć? Bo tak jak powiedziałem na początku, jeżeli chcemy rozumieć, jeżeli coś nam jest niejasne, to Bóg nam to wyjaśni w różny sposób. Tego eunucha etiopskiego, do tego eunucha Bóg posłał specjalnego posłańca. Posłał Filipa i ten wyjaśnił mu drogę zbawienia. Ale Bóg chce, żebyśmy popatrzyli na siebie. Jeżeli jest coś takiego w naszych sercach, żebyśmy wyznali to, póki jeszcze jest czas, a On przebaczy. Dzisiaj mamy wieczerzę, będziemy jeszcze nad tym się zastanawiać, ale chciałbym, abyśmy w naszym codziennym życiu, nie chodzi tylko o dzisiaj, nie chodzi tylko o to, kiedy jesteśmy w Kościele, ale na co dzień, żebyśmy traktowali Słowo Boże w taki właśnie sposób, że ono pochodzi od Boga, ono przemawia i to, że nam się czasem nie podoba, że nam czasem czujemy się niewygodnie z czymś, co czytamy, to znaczy, że Duch Święty do nas przemawia. Nie traktujmy tego lekko, nie odrzucajmy tego, bo Bóg chce do nas mówić. Jednym z tych sposobów jest właśnie mówi do nas przez Słowo Boże. I tak jak ten dostojnik etiopski dowiedział się, kim jest Jezus, kim jest ten Mesjasz, o którym czytał, my chyba wszyscy wiemy już to, ponieważ mamy Słowo Boże, ponieważ to rozumiemy. Chcielibyśmy dzisiaj również nad tym się zastanawiać, kim On jest dla nas, nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia. I to, co przeczytałem na początku, tą historię, wiedzmy o tym, że Bóg widzi. Przed ludźmi możemy ukryć, ale nie przed Bogiem. Dlatego przychodźmy szczerze przed Jego oblicze. Amen.